Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Krzysztof Domański ze Zgromadzenia Księży Słowa Bożego, czyli popularnie ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Od 24 lat posługuje ojciec w Argentynie. Do jakiego kraju tak naprawdę przyjechał wówczas i na ile Argentyna przez te 24 lata się zmieniła?
Po moich kilku pierwszych latach pracy już jest kilka Argentyn. Jedną Argentyną może być praca w stolicy, w Buenos Aires. Inną Argentyną może być, jak byłem na południu, gdzie swoje misje pierwsze miałem. Inna Argentyna może być Misiones, gdzie są wodospady i dużo Polaków jest. Inna Argentyna może być w górach przy Jujuy i Salta, więc dopiero się dowiedziałem, jak przyleciałem, że ja właściwie nie wiedziałem, gdzie ja jadę. Jechałem do jakiejś Argentyny bardzo, bardzo ogólnej.
Czyli właściwie do jakiej Argentyny ojciec pojechał? Gdzie rozpoczął swoją posługę?
Mój kolega, który rok później, czy dwa lata później miał przyjechać do Argentyny, zapytał mnie, co mógłby przywieźć do Argentyny. Więc ja mu poradziłem, przywieź żelazko, bo jest bardzo potrzebne. Bo w tym czasie ja pracowałem na takiej 2000 parafijce. To było takie 2000 miasteczko. No ja miałem dwie msze niedzielne. Miałem jedną mszę dla ludu bożego, czyli ten lud boży to byłem ja, jeden brat niemiecki z naszego zgromadzenia i nikt więcej przez dwa lata nie przyszedł na tą mszę. Więc miałem swój ogródek, naprawiałem samochód, gotowałem i prasowałem. To była pierwsza moja misja. W tym miasteczku było chyba z 20 sekt z różnych kościołów. Ja mówię, myśmy byli w większości, bo ja na mszy miałem około 100 ludzi w niedzielę, a już ta największa sekta miała około 40-60 ludzi. Jak wyjechałem na 3 dni, to się pojawiała następna sekta i kradła ludzi do swojego kościoła. Więc to była taka pierwsza przygoda. Jakoś ja zmieniłem Polaka i to była moje pierwsze doświadczenie. Pojechałem z Argentyńczykiem, który miał zostać, został mianowany proboszczem. Jak żeśmy przyjechali, to jest 1300 km od Buenos Aires, na kolację na tą parafię, po godzinnym rozmowie z prowincjałem i proboszczem, który odchodził, ten mój nowy proboszcz argentyński wstał, chwytał się za głowę, mówi, ja tu pracować nie będę, jutro wracam do Buenos Aires. Następnego dnia żeśmy pojechali na te pustynie oglądać nasze kaplice, ja się śmieję z tego, bo prowincjał starał się go przekonać, że to nie jest tak źle, że jest taka pustynia i mówił mu co chwilę, pokazywał, popatrz, tam jest jedno drzewko, tam jest następne drzewko. No i ten mój proboszcz wytrzymał na tej parafii chyba 3 miesiące i wrócił do Buenos Aires. Byłem z bratem niemieckim, dostał wylewu krwi do mózgu i po 2 miesiącach później też pojechał do Buenos Aires na leczenie, nigdy nie wrócił, więc ja po 6 miesiącach pobytu w Argentynie zostałem sam na parafii argentyńskiej. Po 2 latach powiedziałem prowincjałowi, jeżeli chcę zbudować polską parafię na Patagonii, to jest na dobrej drodze, bo ja miałem jedynie 2-letnie doświadczenie w Polsce w pracy duszpasterskiej i jedynie co znałem, to było to. No i to były moje pierwsze 2 lata argentyńskiej ziemi.
Co było wtedy największym wyzwaniem? Samozostanie, wierność powołaniu?
Bycie z ludźmi. Ja zawsze mówię ludziom, jestem zadowolony z wykształcenia teologicznego, które dał mi Kościół Polski i Zgromadzenie. Duszpasterstwa uczyli mi ludzie. Ja może przeskoczę chwilę już na następną parafię. Pamiętam, miałem w sobotę mszę niedzielną. Po tej mszy podchodzi do mnie jeden z tych przewodniczących wspólnot i mówi, my takich kazań nie chcemy. Więc ja też zrobiłem właśnie taką minę, jakie wykazania chcecie. I powiedział, my chcemy, abyś ty do nas szedł z mikrofonem i porozmawiał z nami na temat tej Ewangelii, jak myśmy ją zrozumieli i jakieś wnioski z tego takie wyciągnął. Był 3. rok w Argentynie, ale trzeba znać bardzo dobrze język, aby tak wyjść, tak śmiało z ludźmi rozmawiać. Nie przygotowano mi do takich kazań, więc tłumaczyłem się, że mikrofon jest bardzo krótki i nie będę rozmawiał z ludźmi w pierwszych ławkach. A poza tym powiedziałem mu, ja tak nie potrafię, tu nie ma problemu, ja cię nauczę. Następnej soboty, po przeczytaniu Ewangelii, dałem mu mikrofon, zszedł, porozmawiał z ludźmi, coś tam im powiedział na temat Ewangelii, oddał mi mikrofon, mówi, tak chcemy. Mówi, dobrze. Następnej soboty przychodzi do mnie uśmiechnięty, mówi, już możesz mówić kazania z nami. Jak to mogę mówić? Kupili mi 50 metrów kabla, nie mogłem się tłumaczyć, bo mogłem na chodnik nawet wyjść i z wszystkimi ludźmi rozmawiać. Takie są początki, bo codziennie czegoś nowego można się z tymi ludźmi nauczyć. Czasami mam takie wrażenie, że w Polsce bez księdza to nic nie można zrobić. A w Argentynie czasami czuję, że oni się cieszą, jak księdza nie ma, bo wtedy mają wolniejsze ręce, aby to zrobić po swojemu i tak jak chcą.
Czyli właściwie na czym polega w ich rozumieniu duszpasterstwo? I jak to wygląda w praktyce?
Słuchać się ich, być z nimi, odpowiadać na ich problemy, nie mieć przygotowanych odpowiedzi. Odpowiedzi, które po prostu nie trafiają im do serca. I tyle. I dać im możliwości działania. Ten kościół to jest kościół ich. to jest kościół świeckich. Księdza oni potrzebują po prostu jako doradcy. Oni ten swój kościół bardzo dobrze sami zorganizują. Być może są kraje w Ameryce Południowej jeszcze bardziej zorganizowane, jak na przykład Brazylia, tych wspólnotach podstawowych. W Argentynie próbowano tego zrobić, nie wyszło im za bardzo, ale to tak jest kościół świeckich jest. Ksiądz przyjeżdża, odprowadzi mszę. Ja czasami, jak miałem kilka mszy, trzy, cztery msze i czasami dojeżdżałem później, ja mówiłem, zacznijcie mszę sami, a ja dojadę. Więc dla nich nie było problemu. Wielki Piątek, może całe szczęście, że to nie było mszy, tylko nabożeństwo. Wchodzę taki spóźniony na to nabożeństwo. Ta jedna z tych pań, liderów jednej z tych wspólnot, ma założoną albę, co by było normalnym, ale też miał założoną stółę czerwoną. Po nabożeństwie pytam się, czemu ją stółę założyła. Mówi, no przecież ksiądz też tak zakłada i to tak jakoś biało, to mi czegoś brakowało, więc założyła stółę. Ale nabożeństwo zrobiła sama, bez pomocy księdza i nawet nie potrzebowałaby księdza.
To po co tak naprawdę tam kapłan? Czy oni mają świadomość wagi życia sakramentalnego?
Ja bym się zapytał, po co w Polsce jest kapłan? Jak został papież Franciszek wybrany, to ja myślę, że chyba jedną wielką rzecz, którą on zrobił już teraz, pokazał światu, że istnieje też inny kościół. Właśnie o tym kościele, którym rozumiemy. Ja połowę mojego życia zostałem wychowany w polskim kościele i to jest kościół taki, kościół łatwy, bo wszystko jest napisane w książkach, wszystkie dogmaty są wyjaśnione i trzeba po prostu tych ludzi skatalogować, włożyć do szufladki. W tamtym kościele trzeba po prostu chodzić za ludźmi, szukać i myśleć, co im powiedzieć. Dlatego czasami zarzuca się papieżowi, że jest za prosty w swoim języku. Być może dlatego, że takiego języka się używa tam, gdzie on pracował. Musi być ludzkim językiem, nie może być językiem skomplikowanym i właśnie o tym się potem rozmawia w domu. Wracając do tej mojej parafii, przypomniała mi się taka historyjka. Po mszy świętej do mnie przychodzili ludzie, żeby tam porozmawiać po mszy świętej, wypić matę, kilka rodzin. I była taka jedna rodzina, jedna była dyrektorką szkoły wiejskiej na pustyni, a jej mąż taki trochę taki polityk miasteczkowy był. I rodzina była taka bardzo religijna. I ta kobieta mówiła, ty popatrz do tego męża, jak trudno to wprowadzić w życie, co Krzysiek na kazaniu mówił. On mówi, co ty, on jest księdzem, to musi tak mówić, a my wracamy do naszego domu, będziemy nasze życie po naszemu robić. Trzeba jakoś to złączyć, żeby ta teologia i ich potrzeba połączenia z życiem była inną, żeby oni to czuli i rozmawiali na ten temat. Kilka dni temu na Facebooku przeczytałem, nie pamiętam dokładnie, jakąś notatkę. Pracowałem ostatnie 10 lat w szkole. To była szkoła przedszkole, szkoła podstawowa i średnia, 1500 uczniów miała. 10 lat to jednak dużo i dużo się ludzi przewinęło. I to takie spontaniczne podziękowanie mi napisała pod jakimś zdjęciu. Teraz wysłałem z Polski jakieś zdjęcie do Argentyny i napisała, dziękuję, bo dzięki tobie, ja i moi rodzice, żeśmy wrócili do kościoła. Naprawdę nie wiem, co zrobiłem. Po prostu chyba z nimi byłem, słuchałem i może mówiłem coś, co potrzebowali. Myślę, to chyba najważniejsze, nie? Takie nieprzygotowane podziękowanie za to, że coś się zrobiło dobrze dla tych rodzin i oni to czują, że zrobili coś dobrego.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
codzienności, na czym polega to bycie z tymi ludźmi? Przecież są obowiązki, trzeba pójść do szkoły, wygłosić katechezę, spotkać się z kimś.
Nie głosiłem katechezy, byłem po prostu z nimi, chodziłem do przedszkola, bawiłem się z tymi dziećmi. Czasami, tak jak i w Polsce, nauczyciele księdzem straszyli. Mówili, nie straszcie księdzem, bo i tak się boją księdza. Po prostu księdza powinni mieć zaufanie. I chyba to jest miłe, co ja nie wiem, czy w Polsce tak jest, jak do księdza po imieniu mówią, takie dzieci trzyletnie, cześć Krzysiek, to jest chyba właśnie to, że ta bariera, że jestem księdzem i z księdzem trzeba rozmawiać na jakieś tylko pewne tematy, oni po prostu rozmawiają o czym chcą i kiedy chcą. Pamiętam, pojechałem kiedyś z młodzieżą na takie letnie obozowisko. To była taka młodzież 18-24 lata i jeden z chłopców, którzy tam byli, mówi do mnie, czy ja lubię piwo. I piję czasami piwo. No to ja cię zapraszam pojutrze na piwo. Się dziwiłem, dlaczego pojutrze na piwo? Mówi, dobrze. Po południu przychodzi do mnie, pamięta, że ci na piwo zaprosiłem. Mówi, no pamiętam. I znowu zacząłem się zastanawiać, co w tym piwie takiego jest, że następnego ranka mi przypominał znowu o tym piwie. Myśmy się spotkali o 12:00 w nocy na boisku siatkowym po całym dniu słońca nagrzanym. Ta młodzież, chyba z 6, 7, 10 między chłopakami i dziewczynami leżeli na plecach, patrzyli na gwiazdy i na słońce i zaczynali mi zadawać pytania o małżeństwie, o kapłaństwie, o celibacie. Wtedy, bo oni chcieli. Piwo było tylko po prostu pretekstem. To piwo, żeśmy chyba pili w 7 osób, jedną małą buteleczkę, był czas na to. Pamiętam też, że następnego dnia zaprosili mnie na jazdę konną. Ja byłem z nimi rok wcześniej i mówię, koń to jest takie małe zwierzę do dołu. Jak się wsiada na niego do góry, to jest całkiem duże, za duże. Ja nie lubię tej zabawy, nie pojadę z wami na konie. Pojeźdź, to będzie fajne. I my wiecie, co zrobimy tak. Ja pojadę z wami na konie, choć ja nie lubię tego. Ale jutro jest msza, przyjdziecie na mszę. No, mówi, a ja mszy nie lubię. No to co z tym zrobimy? No dobrze, jak ty pojedziesz z nami na konie, to ja pójdę na mszę z moim chłopakiem. Poszedłem na konie, następnego dnia miała być msza za 2-3 godziny, przychodzi do mnie, pyta się, o której, gdzie ta msza jest. Mówi, ja cię zwalniam z tego, bo nie ma sensu, że ja cię na siłę, tylko dlatego, że mi obiecałaś, szła na mszę. Nie, mówi, ja tobie obiecałam, bo ty obiecałeś nam pójść na konie. Ty koni nie lubisz, a my mszy nie lubimy, ale słowo jest słowem. Więc ja, żeby oni tak nie siedzieli, po prostu nie słuchali, słyszałem przy ognisku dzień wcześniej, śpiewali różne piosenki. Mówi, przygotuj z tym swoim chłopakiem narzeczonym taką piosenkę, tam śpiewałaś wczoraj o miłości, tylko sprawdź, żeby nie było jakichś tam obraźliwych słów i zaśpiewasz Panu Jezusowi tą piosenkę z tym swoim chłopakiem. No i przyszli na tą mszę, no i zaśpiewali. Była taka mała dziewczynka, co uczyła się na skrzypkach grać, chyba 5-letnia może. Ja się zapytałem, a Marii, zagrałabyś na skrzypkach? Mówi, tak, zagrałabym. Przyszła na mszę, no oczywiście jak przyjdzie ta dziewczynka, przyszła tata, mama i wszyscy się bardzo cieszyli, bo ona Matce Boskiej na skrzypkach zagrała.
Czy bardzo różni się ich wyobrażenie Boga niż nasze tutaj w Europie czy w Polsce?
Chyba najłatwiej by było odpowiedzieć, popatrząc na globus. Ameryka Południowa jest na dole, Polska jest u góry. Takie chyba są różnice Boga, jakby pokazał ten globus. Jest wszystko na nogach, odwrotnie. Jest prościej. Chyba tak jak to mówi ten nasz papież Franciszek, po prostu Bóg tam chodzi między nimi, jak chodzi w tamtym czasach w raju. Stara się nie karcić, nie grozić, nie poganiać, po prostu chodzić. I myślę, to jest takie chyba dobre potwierdzenie na to, co mówi papież Franciszek, żeby chyba brzydkie to jest słowo, ale po polsku innego nie znajduje, prześmiardnąć nimi. Jak może mieć zapach tej owieczki, to jest po prostu, żeby ci ludzie czuli, że się jest z nimi i się pachnie jak oni. I to nie chodzi o ten zapach ludzki, że to się nie wykąpie, bo to jest płycanie i za proste. Po prostu trzeba przesiąknąć ich życiem, aby oni go zaakceptowali. I też mi nauczyli, jaka jest różnica między misjonarzem i księdzem. Ja myślałem, że jestem misjonarzem, a oni rozdzielili to na pewnej parafii, powiedzieli, misjonarz to jest taki, który skacze z kwiatka na kwiatek, posiedzi rok, dwa lata na tej parafii, idzie na następną. Ksiądz to jest ten, który z nami zostanie, na dobre i na złe i na dłużej, albo na stałe. Więc ja ze zgromadzenia misyjnego dowiedziałem się, że dopiero jak zostanę z nimi, to staje się księdzem i przestaje być misjonarzem, czyli turystą w ich wydaniu.
To kim jest dla nich tak naprawdę ksiądz? Ten, który po prostu jest z nimi? Ten, który w jakiś sposób reprezentuje Pana Boga? Który pomaga im?
Chyba przyjacielem i poszukiwaczem razem z nimi odpowiedzi na wiele trudnych odpowiedzi, których nie można znaleźć ani w książce, tylko po prostu starać się tego Pana Boga odkrywać z nimi w ich codziennym, zwykłym życiu.
To na ile to doświadczenie w Polsce pomaga ojcu?
Na pewno mi pomaga teologia, której nauczyłem się w Polsce. Trzeba mieć jednak solidne podstawy teologiczne, aby zacząć tego Boga im pokazywać. Ale powtarzam znowu, tak mi się wydaje, nie może być to Bóg z książek. Książki to są poszukiwania albo wskazówki, jak odkryć drogę Boga w życiu. Dlatego jestem dumny z przygotowania teologicznego, które otrzymałem w Polsce i w moim zgromadzeniu, ale musiałem to zweryfikować z życiem. Ja wymyśliłem taką anegdotę, jak wsiadałem w Warszawie do samolotu, żeby polecieć do Argentyny, i mówię, leciałem jako ksiądz, miałem walizeczkę przygotowaną do sprawowania mszy świętej, do sakramentów, z kadzidłem, z tułą, z ornatem i wziąłem ten cały swój bagaż do samolotu, jako że samolot leciał tam bliżej tego Pana Boga, bo tam 10 tysięcy metrów wyżej, to ja myślę, że w pewnym momencie coś tam się stało takiego, jak wylądowałem, i ja to sobie tak obrazuję po tylu latach, ja wylądowałem w Buenos Aires i zrozumiałem, że oni nie wyszli, aby dać powitanie księdzu. Oni szukali przyjaciela. I tak sobie zobaczyłem, że ta walizeczka to mi właściwie na razie nie jest potrzebna do tej pracy. Po prostu najpierw trzeba było zdobyć zaufanie, a zaufanie zdobywa się po prostu tym, że popatrz, ja jestem księdzem, założę sobie koloratkę albo założę stółę, tylko codziennym życiem, po prostu być z nimi, słuchać z nimi, płakać z nimi, śmiać się z nimi. No i w tym momencie, kiedy oni chcą, rozmawiać im o Panu Bogu.
To kiedy ksiądz najmocniej doświadczył działania Pana Boga?
Przez 2 lata studiowałem teologię praktyczną albo teologię pastoralną na Uniwersytecie w Salamance, ale wydział pastoralny był w Madrycie. To były studia 2-letnie, podyplomowe. Ja spotkałem się z moimi profesorami, którzy dla mnie byli mędrcami. I to nie były dla mnie studia, tylko 2-letnie rekolekcje. Spotkania się z ludźmi, którzy rzeczywiście dla Boga i dla Kościoła bardzo cierpieli i potrafili pokazywać, że Kościół nie tylko ma jakieś recepty, które daje ludziom, tylko że Kościół potrafi myśleć i szukać z tymi ludźmi tego, co oni potrzebują. I chyba to było takie naprawdę przeżycie Boga, bo ja wtedy zrozumiałem, że nie trzeba używać wielkiego, górnolotnego języka, aby przekazać te prawdy o Bogu. Czyli język jest prostszy, zrozumiały dla każdego. Dla wielkiego teologa i dla zwykłej kucharki czy sprzątaczki na ulicy.
Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Krzysztof Domański ze Zgromadzenia Księży Werbistów, który od 24 lat posługuje w Argentynie.
El Señor está cerca y en cualquier circunstancia recurran a la oración.
W tym roku papieskie dzieła misyjne w Polsce w sposób szczególny zwracają naszą uwagę na żywy różaniec. Przypomnę, założony przez sługę Bożą Paulinę Żariko. O jej wkładzie w dzieło misyjne Kościoła i o początkach Żywego Różańca oraz jego misji w Kościele opowie nam krajowy moderator Żywego Różańca, ksiądz Szymon Mucha.
Paulina Żariko jest matką 2 dzieł papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Ona tu zastosowała system dziesiątkowy, więc 10 osób, które zapraszały kolejne 10 osób i te 10 osób też zbierały właśnie takie drobne ofiary na misję. Łączy się to z historią jej życia, jej brata księdza, który pojechał na misję. Ona też zresztą jako młoda dziewczyna chciała, pragnęła być na misjach, ale i ze względów zdrowotnych i innych nie pojechała nigdy na misję, ale to ją ciągnęło. Ona myślała o tych ludziach, o kapłanach, którzy tam pracują i chciała ich wspierać jak tylko mogła. Kiedy niejako oddała to swoje dziecko jedno, papieskie dzieło rozkrzewiania wiary w ręce już innych ludzi, wtedy zrodziła się kolejna myśl, takie drugie dzieło duchowe, żywy różaniec. Też przyłożyła ten system dziesiątkowy do tej modlitwy różańcowej, żeby jak najwięcej ludzi modliło się na różańcu. Ona sama zresztą mówiła, że sama nie wiedziała, że to jest takie proste, że to jest taki prosty sposób, żeby coraz więcej ludzi wzięło do ręki różaniec. To był system piętnastek, tak jak było wtedy 15 tajemnic różańcowych. I właściwie za jej życia w samej Francji to już było prawie 2 miliony ludzi, którzy się modliło na różańcu. Wtedy ona zobowiązywała, że każdy z członków różańca ma przyprowadzić jeszcze kolejne 5 osób. To było piękne apostolstwo. Jest takie zobowiązanie, że każdy nie tylko cieszy się, że modli się na różańcu, ale jeszcze 5 osób ma zaprosić do tego żywego różańca.
Czy wiemy, ile mamy członków żywego różańca?
Bardzo kocham i lubię to pytanie, bo wszyscy się o to pytają, a ja zawsze powtarzam, że to jest niezliczona rzesza, ale mniej więcej ponad 2 miliony tak obliczamy, bo to jest też ruchoma, bym powiedział, liczba. W różnych diecezjach to różnie bywa, ale tak jak rozmawiamy z księżmi, w naszej diecezji, w której ja pracuję, diecezji radomskiej, jest to ponad 50 tysięcy, taka armia różańcowa. W innych diecezjach podobnie, więc wystarczy jakoś pomnożyć, bo są większe diecezje, mniejsze, to myślę, że to jest ponad 2 miliony ludzi.
Czy mają świadomość tak naprawdę swojej posługi misyjnej?
Na pierwszym spotkaniu moderatorów, które odbyło się u sióstr Loretanek, padło pytanie, o jakim żywym różańcu mówimy. I rzeczywiście było to bardzo piękne pytanie, bo wtedy zastanowiliśmy się właśnie, co to jest, czy to są tylko jakieś parafialne kółeczka, nazwijmy nieładnie, różańcowe kobiety, które się modlą, czy rzeczywiście to jest ten różańc, który założyła Paulina Jaricot. I mówię, od pierwszego spotkania już ta myśl była, żeby różaniec żywy powrócił do swoich korzeni. Tak jak odkryliśmy na nowo niejako Paulina Jaricot, jako swoją założycielkę, bo wiele z tych kobiet należąc do żywego różańca, nie miało świadomości, nie tylko kobiet i mężczyzn, ale księży, którzy też po raz pierwszy niektórzy usłyszeli słowo, nazwę, imię Paulina Jaricot.
Czy to się zmieniło w ciągu tych 5 lat?
Myślę, że postęp jest bardzo duży. Postęp jest bardzo duży, bo zarówno w miesięczniku Różaniec przypominaliśmy i przypominamy postać Pauliny Jaricot, nie tylko postać, ale jej duchowość, bo ksiądz Paweł Wiatrak miał taki cykl o duchowości w ogóle sługi Bożej Pauliny Jaricot w naszym miesięczniku Różaniec, jako miesięczniku formacyjnym też grup żywego różańca. Spotkania diecezjalne, ogólnopolskie też sprawiły, że i ta postać, ale też przede wszystkim też duch misyjny, bo jeżeli mówię o Paulinie Jaricot, to od razu mam na myśli też tę posługę misyjną, ideę misyjną. I ten związek żywego różańca z papieskimi dziełami misyjnymi jest znów od początku, bo na pierwszym spotkaniu, czy przez przypadek ktoś powie, a ktoś powie, że to jednak Pan Bóg też tu ma swój plan. Pojawił się ksiądz Bogdan Michalski, który był wtedy w papieskich dziełach misyjnych i ta współpraca jest od początku. I myślę, że przez te 5 lat wiele wspólnot już wie, kto to jest Paulina Jaricot. Wie, że żywy różańc od początku był po to też ustanowiony, że nie tylko modlić się za sprawy Kościoła i misji, ale też wspierać i materialne dzieła misyjne.
No właśnie, Episkopat Polski podjął decyzję, że koła żywego różańca będą bardzo konkretnie wspierały dzieła misyjne. Co postanowiono?
Mamy aprobatę tutaj księży biskupów, bo więc powstała inicjatywa właściwie troszkę nawet i wcześniej, bo to jest początek też roku miłosierdzia, kiedy myśleliśmy, jak to też przełożyć na konkret. I ta taka wspólna rozmowa tu z papieskimi dziełami misyjnymi przez Maciej Będziński, który też jest członkiem zarządu Żywego Różańca, jednym z członków zarządu, więc powstała myśl, żeby Żywy Różaniec miał jakieś konkretne dzieło na misjach. Czyli żeby te pieniążki, które będą sobie zbierać członkowie Żywego Różańca, drobne ofiary comiesięczne, ofiary, które to będzie złotówka co miesiąc, żeby mogli na tyle uzbierać, że jakąś konkretną inicjatywę. Myśleliśmy, czy to będzie może jakiś kościół, może jakaś kaplica. No nie wiedzieliśmy, na co nas będzie stać, jak odpowie tutaj Żywy Różaniec, ale chcieliśmy bardzo jakoś konkretnie. Nie, żeby przekazujemy jakoś pieniążki, ale mamy konkretny projekt misyjny i go realizujemy. Po prostu go realizujemy. W tym momencie jest już ponad 30 tysięcy zebranych pieniążków z żywego różańca. Mamy na koncie. Jest to osobne konto, więc mamy już taką sumę. Ona ciągle rośnie. Mamy też już projekt. Będzie to dokończenie kaplicy w dawnej Birmie, więc małej społeczności, ale to też piękne, kiedy ci ludzie będą mogli w tej kaplicy spotykać się i modlić się, a my chcemy jako żywy różaniec nie pozostać na tej jednej inicjatywie. Dlatego ta akcja, bym powiedział, ona się ciągle rozwija, bo teraz nawet były spotkania jesienią, wiele spotkań w diecezjach, diecezjalne pielgrzymki. Ksiądz Maciej Będziński, ja mówiliśmy o tej inicjatywie i to po prostu bym powiedział, dopiero jest taki rozruch. Także ta kwota, ona pokazuje, że żywy różaniec będzie mógł bardzo konkretnie wspierać misję.
Część ze zbieranych funduszy przez członków żywego różańca pozostaje w diecezjach na prowadzone przez nie dzieła misyjne.
Misją pomagamy nie tylko w niedzielę misyjną, ale właśnie przez cały rok dzieło misyjne oczekuje naszego konkretnego wsparcia duchowego, materialnego, naszego włączenia się w przeróżne inicjatywy, które my tutaj jako papieskie dzieła w imieniu Ojca Świętego i uczestnicząc w Jego trosce o Kościół podejmujemy.
A zatem zachęcam Państwa do świadomego przeżywania swojej odpowiedzialności za misję.
Intencja misyjna na październik. Boża opatrzność podarowała nam w bieżącym roku tak wiele niezwykłych darów. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznica Chrztu Polski, spotkanie młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem w Krakowie. To tylko te największe i najważniejsze z nich. I chyba nie ma wątpliwości, że każde z tych wydarzeń jest szczególną łaską i okazją, aby umocnić naszą wiarę i wykrzyczeć radość z tego, że należymy do Jezusa i żyjemy w świetle Ewangelii. Bo faktycznie, jak przypomniał papież Franciszek w pierwszych zdaniach adhortacji Evangelii Gaudium, radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Tej radości ewangelicznej nie chcemy jednak i nie możemy zatrzymać wyłącznie dla siebie. Szczególnym czasem jej manifestowania i dzielenia się nią stają się niedziela i tydzień misyjny. To ważny czas, aby umocnić wiarę i pogłębić radość z tego, że jesteśmy Chrystusowi. Ale to również czas, aby wyjść do braci i sióstr z innych katolickich wspólnot na świecie. Niech nasze duchowe i materialne dary pomogą także im odkrywać i umacniać radość z poznania i głoszenia Ewangelii. Niech i oni jeszcze bardziej ucieszą się z kroczenia po śladach Zbawiciela. Prośmy zatem w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.